Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest profesor Arnold Kłączyński, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Agnieszka Michajło.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy władze uczelni Uniwersytetu Gdańskiego popierają protest studentów i pracowników naukowych przeciwko ustawie Jarosława Gowina, ministra szkolnictwa? Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tak zwana ustawa 2.0?
No nie, te protesty nie są przeciwko uniwersytetowi, więc nie mamy co...
Ale jesteście z tymi studentami, czy nie?
Otwieramy możliwość zawsze do debaty, do dyskusji, do protestów także, jeżeli one są oczywiście prawnie zabezpieczone. Jest to element dyskusji, natomiast nie ma oficjalnego poparcia, bo nie może być.
A wam się też szykuje w Uniwersytecie Gdańskim protest, tak?
Tak, dzisiaj słyszałem, że studenci tam próbują zorganizować jakieś spotkanie w tym celu.
Pan się dziwi, że ten protest jest tu i teraz? Tu, to mówię w Gdańsku, ale jest w całej Polsce. Czy właśnie teraz?
Ten gdański, jak zapowiadają studenci i doktoranci, ma taki charakter wspierający studentów w Warszawie. Łącznie. Natomiast rzeczywiście odbywa się bardzo późno, bo dyskusja na temat ustawy trwa już od bardzo wielu miesięcy. Jej kształt pierwszy i potem te zmienione z poprawkami wielokrotnie były przedstawiane publicznie, te 180 stron, które każdy mógłby przeczytać. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili, kiedy już ten proces legislacyjny jest na finiszu, to w zasadzie takie protesty no nic nie przyniosą, bo to nie jest otwarcie do dyskusji. Nie ma czasu na argumenty.
Pan, że ci, którzy protestują, to się obudzili? Tak się mówi, obudziłeś się za późno.
Wydaje mi się, że tak. Dlatego, że nawet czytając hasła, które pojawiły się w Warszawie, wielu z nich sam nie rozumiem i chciałbym dowiedzieć się więcej. Wydaje mi się, że to jest raczej materiał do przedyskutowania, do pokazania argumentów, również dowodów na te argumenty, które się tam prezentują, a nie na hasła, bo samymi hasłami to się już nie wiadomo.
No dobrze, no właśnie, ale ja też miałam takie wrażenie, że ustawa była długo konsultowana. Minister jeździł po całej Polsce, spotykał się z różnymi gremiami. Trwało to długo i dzisiaj jest to też podawane jako argument, tak właśnie, że trwało to bardzo długo, ale może ta dyskusja jednak się odbywała jakoś tak nie tak, że może jedni popierali, a ci, którzy dzisiaj protestują, no nie popierali. Nie mam pojęcia, sama tego do końca nie rozumiem.
Tak, ale biorąc pod uwagę nawet nasze środowisko, no to jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje i debaty. Jeżeli ktoś chce, udostępniamy salę. Oczywiście z poszanowaniem wielości stanowisk. Każdą debatę można zawsze zorganizować. Szczególnie studenci są tutaj mile widziani. Mamy specjalnego pełnomocnika do organizacji tych debat, którego rok temu pan rektor powołał, więc zawsze można przedyskutować. Natomiast studenci poprzez swoje gremia, takie centralne warszawskie, wypowiadali się oficjalnie. Oni byli jednym z tych gremiów, które opiniowało.
No i mieli trochę zastrzeżeń, pamiętam, do tej ustawy.
Mieli różne uwagi, tak? Zresztą ich sugestie są tutaj jakby no, zrealizowane, bo te zabezpieczenia dotyczące liczby studentów w różnych gremiach uniwersyteckich znalazły się
w zapisie
ustawy.
Panie profesorze, to może tak, bo jeden z argumentów to jest taki, że ta ustawa odbiera autonomię uczelniom. Tylko tak, to mówią protestujący, a minister powtarza, że nie, że właśnie zwiększa autonomię, nawet powołuje się na chyba rektora Uniwersytetu Warszawskiego. No, ja jestem człowiekiem z zewnątrz, pan jest człowiekiem z wewnątrz. No to jak to, nie może jedna ustawa odbierać i dodawać autonomii? No albo jedno, albo drugie.
Ja ją czytam jako tę, która pozwala swobodnie organizować strukturę uczelni każdej jednostce. Dowolni, bez żadnych ograniczeń.
Czyli myślę, tak jak jest dzisiaj, czy lepiej, czy gorzej? Czy
myślę, że swobodniej. Że jednak swobodniej. Natomiast te argumenty, które wiążą się z ograniczeniem, zarzutem, z ograniczeniem autonomii, wiążą się z samym wyborem rektora, który tam rzeczywiście był niejasno sprecyzowany. Początkowo takie kompetencje miała rada, która miała być w jakiejś części powoływana z osób zewnętrznych.
No i tak ma być cały czas tą
radą. Tak, ale to jest ciągle modyfikowane, więc właściwie to jest tylko przedstawienie jednego z kandydatów ewentualnie przez taką radę. Jaki będzie kształt ostateczny, to też nie wiadomo. W tej chwili mówi o tym, że i Senat będzie przecież wybierał rektora. Zresztą wszystko to zależy od statutu, a statut ma uczelnia zrobić sobie, czy stworzyć sobie sama. Jaki stworzy, taki będzie miała.
Z tą radą to jest tak, że pojawia się argument właśnie, że to mniejsza autonomia, bo pojawi się rada, pojawią się ludzie z zewnątrz. Tu patrz, nie tylko ludzie z biznesu, ale ludzie z polityki. Pan nie ma takiej obawy, że w praktyce nawet najlepiej zapisane cele w praktyce na przykład mogą doprowadzić do tego, że politycy zaczną się mieszać do spraw uczelni.
No być może, rzeczywiście, natomiast jeżeli chodzi o ludzi z zewnątrz, którzy mają wpływ na kształtowanie się na przykład podstawy programowej, takiej oferty programowej uniwersytetu, jest bardzo duże już od wielu lat. Przecież mamy na każdym kierunku rady programowe, gdzie są zapraszani ludzie z zewnątrz. Oni są. Nie tylko w radach programowych, ale również innych gremiach, gdzie pytamy się o to, jaki powinien być profil absolwenta, którego wypuszczamy w danej dziedzinie, prawda, naukowej. Czy to są osoby, które znajdą zatrudnienie, czy rzeczywiście dobrze kształcimy praktycznie do danego zawodu, więc ten udział...
Ale co innego pytać opinię, myślę, tak. A co innego jednak w jakimś sensie decydujący głos Rady. Tak?
I myślę, że to jest chyba punkt, który budzi najwięcej emocji, jeżeli nie jedynie, w odniesieniu do nowego projektu.
Dobrze, ale mówi się też, pojawia się taki argument, co ciekawe, protestują w tej sprawie na przykład studenci tych głównych uczelni uniwersytetów, no bo tak można powiedzieć o Krakowie czy o Warszawie, a mówi się o tym, że ta ustawa przewiduje, tak naprawdę rozpocznie, to będzie początek końca mniejszych uczelni. To chyba nie dotyczy Gdańska, ale jednak wielu uczelni w Polsce. Czy pana zdaniem faktycznie tak będzie? Czy w jakimś sensie Gdańsk zaciera ręce, bo ci studenci, którzy nie trafią, nie wiem, do mniejszych ośrodków, to trafią do Gdańska?
Wszystkie uczelnie muszą z całą pewnością, jeżeli ustawa zostanie zaakceptowana przez parlament, zastanowić się nad swoim kształtem wewnętrznym i dalszymi krokami dotyczącymi dalszej działalności. Dotyczy to wszystkich uczelni, również i Gdańska, niezależnie od tego, czy to jest ośrodek duży, mały, silny czy słabszy. My także dyskutujemy już w tej chwili co tydzień różne warianty bierzemy pod uwagę dotyczące struktury, czy zachować wydziały, czy nie, czy wprowadzić kolegia, czy być może same katedry. Najróżniejsze bierzemy pod uwagę warianty. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów na studia, wydaje mi się, że w naszym przypadku nie jest to żadne zagrożenie, dlatego że mamy stałą rekrutację utrzymującą się na wysokim poziomie. Do tej pory nawet niż demograficznie jej w żaden sposób nie uszczuplił. Więc wydaje się, że takie zaplecze z punktu widzenia potrzeb studenckich jest silne. Natomiast na pewno mniejsze ośrodki muszą bardzo poważnie przemyśleć swoją ofertę programową.
Ale myśli pan, że to, bo ponawiam pytanie, że to spowoduje, że one się będą wygaszać i zamykać?
Tak wygaszać może być? Nie. Myślę, że takiego zagrożenia nie ma. Natomiast z całą pewnością, jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące liczby pracowników naukowych, tych samodzielnych pracowników naukowych, którzy są wymagani, aby prowadzić kierunki naukowe, kierunki kształcenia na poszczególnych uczelniach, jeżeli nie będą spełniały takich standardów, będą musiały zawęzić ofertę. Natomiast być może trzeba będzie ją bardziej dostosować do różnych lokalnych potrzeb.
Myśli pan, że w obliczu tych protestów trzeba by jakiś zawierać kompromis dzisiaj? Czy już te prace nad tą ustawą tak daleko zaszły, że należy się spodziewać raczej, że ona zostanie w tym kształcie uchwalona?
Trudno powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że niezależnie od momentu, w którym jesteśmy, dyskusja jest potrzebna, nawet po to, żeby różne problemy wyjaśniać sobie i szukać rozwiązań, albo nawet się dzielić różnymi doświadczeniami, które mamy w skali kraju. Pomiędzy różnymi uczelniami, rektorami taka wymiana istnieje i czasami może rzeczywiście przynieść ciekawe rozwiązania.
Pojawiają się czasem takie argumenty tych, którzy krytykują ten protest, że to jest tak, że protest w takim celu, żeby się nic na uczelniach nie zmieniało. Że tak właściwie większość tej środowiska akademickiego tak by wolała.
No, obawa przed zmianami jest zawsze silna, przed jakimikolwiek zmianami. Być może właśnie tutaj popełniono błąd, że niespecjalnie szeroko informowano o założeniach. Ten tekst jest bardzo obszerny, zmieniał się i być może rzeczywiście najważniejsze elementy nie były tutaj szerzej podane, z różnymi wariantami, które pokazywałyby, jak wprowadzać w życie kolejne zapisy, czy poszczególne paragrafy tam, jak je interpretować, tam proponowane. Być może tutaj zabrakło takiego szerszego forum dyskusyjnego wśród też i pracowników naukowych.
A ten protest w Gdańsku to będzie na dużą skalę, pana zdaniem?
Tutaj ci się
skrzykują?
Skrzykują, tak, więc trudno powiedzieć, czy będzie jakikolwiek. No, nie zgłaszają
tego oficjalnie. Nie boję się pan, że panu tam zablokują balkon albo gabinet?
Ja się zawsze boję tylko o bezpieczeństwo, prawda? W związku z tym, że nikt nie zgłaszał oficjalnie, nie mamy takiego zgłoszenia, to jest tylko taka informacja, która gdzieś tam dotarła poprzez media społecznościowe. Moim zadaniem jest tylko zabezpieczyć obszar.
Panie profesorze, no to porozmawiajmy o tym, w jakim miejscu jest dzisiaj Uniwersytet Gdański. To właściwie jest czas rekrutacji, prawda? Tak, nie wiem,
tak,
czy się formalnie
za
chwilę. Jaka to będzie rekrutacja? To będzie znowu przyjęta mniejsza liczba studentów jak w ubiegłym roku? Znowu ten wyścig będzie trudniejszy?
W ubiegłym roku zmniejszyliśmy liczbę przyjętych o 10% i w tym roku utrzymujemy ten stan, czyli 9200 studentów chcielibyśmy przyjąć na studia stacjonarne. więc nie zmniejszamy w stosunku do poprzedniego roku liczby przyjętych. To jest taka
wystarczająca. A nie jest takie oczekiwanie ministerstwa, żeby jednak zmniejszać, żeby to było coraz bardziej elitarne to studiowanie?
Współczynnik 13 studentów na pracownika naukowego taki jest zamierzony przez władze ministerialne i do takiego zdążamy. My w tej chwili mamy 15 osób, 15 studentów na jednego pracownika, więc jeszcze za wysoko, ale wydaje się, że jak utrzymamy ten poziom rekrutacji w najbliższych latach, to raczej powinniśmy osiągnąć za rok, może za półtora, ten właściwy wskaźnik.
Liczba studentów nadal wydaje mi się bardzo duża. Dlaczego uniwersytet miałby być i jest atrakcyjny dzisiaj dla młodych ludzi? Dlaczego tak się garną? Chociaż oczywiście nie na wszystkie kierunki, ale mimo wszystko to jest dosyć duża liczba.
No, wyższe wykształcenie myślę, że nadal jest w cenie. Wcale nie zmniejszyła się jego atrakcyjność. Przeciwnie, pracodawcy jednak wymagają, aby mieć dobrych kandydatów na różne stanowiska. Myślę, że też oferta, szeroka oferta, zróżnicowana, to jest siła dzisiaj.
Czyli w nowym roku akademickim dużo będzie tych tak zwanych nowych kierunków albo z nowymi nazwami, z nową atrakcyjniejszą ofertą?
4 kierunki. No już mamy 78, więc te możliwości są bardzo, bardzo duże, a w ramach tych 78 kierunków 220 specjalności. No więc 4 tylko oferty w tym roku, tylko albo aż. 2 na wydziale biologicznym, takie związane z naszymi ostatnimi doświadczeniami, między innymi z ochroną zasobów przyrodniczych. Sporo tutaj uwagi poświęciliśmy, chociażby otwierając ekopark, czy zwracając uwagę na rozwój stacji biologicznej w Sobieszewie, czy stacji morskiej w Helu, to wszystko nasze jednostki, więc mamy tutaj spore doświadczenie. To się może przełożyć na bardzo fajny kierunek studiów, bardzo praktyczny. 2 związany jest z genetyką, no to też wymiar współczesnych czasów. Ta genetyka była przedmiotem nauczanym na wielu kierunkach, na biologii, na biotechnologii, ale wydaje się, że wyodrębnienie większej liczby przedmiotów wokół tego zagadnienia jest dzisiaj wskazane. 2 pozostałe to są anglojęzyczne kierunki, skierowane raczej dla studentów zagranicznych. Chociaż nie tylko.
Coraz więcej, czy nie?
Coraz więcej, ale nie jest to jakaś tylko znacząca, skokowa liczba.
A nowy rok akademicki to są na przykład wyższe opłaty za studia niestacjonarne?
Nie, utrzymujemy właściwie w większości przypadków te same sumy.
A jaka jest dzisiaj sytuacja finansowa Uniwersytetu Gdańskiego? Dużo się mówiło o sytuacji finansowej uczelni, kiedy jakby zmieniały się te zasady finansowania przez ministerstwo. Jak jest dzisiaj?
Dobra, stabilna, dobra, nie budzi żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o przyszłe lata, jeżeli to finansowanie uczelni publicznych nadal będzie się utrzymywało na tym samym etapie.
A inwestycyjnie?
Właściwie to już nie mamy wielkich potrzeb inwestycyjnych. Nowy kampus właściwie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. To są tylko uzupełnienia. Będzie to nowe skrzydło na Wydziale Matematyki, Fizyki, Informatyki właśnie dla informatyków, bo tam jest taka potrzeba. Laboratorium filmowe dla produkcji filmowej, to dla kierunków medialnych. Taka ciekawa propozycja, leśniczówka nadmorska w Helu właśnie dla wydziałów, które związane są z nauką o ziemi. To są już takie uzupełnienia. Właściwie dużych inwestycji nie planujemy. No może jeszcze jedna akademik, słynna 9 w Sopocie przy plaży, który jest teraz zamknięty, oddany do remontu i on będzie poszerzony o jeszcze jedno skrzydło.
Co pan studiował, panie profesorze?
Tu w Gdańsku.
A co?
Historię.
A co by pan studiował dzisiaj?
Chyba też historię, może skandynawistykę, bo zajmuję się historią Skandynawii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.